Cześć, z tej strony Staszek van der Zwaag i zapraszam Was na 92 odcinek Anestezji Podcastu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką podstaw znieczulenia do zabiegów kardiochirurgicznych. Ale zanim zaczniemy na poważnie, chciałbym zachęcić Ciebie do tego, żebyś napisał do mnie, jeśli masz ochotę zostać gościem Anestezji Podcastu, albo być może jeśli masz ochotę podzielić się swoją wiedzą w odcinku solowym. Jak zauważyliście, częstotliwość pojawiania się odcinków Anestezji Podcastu zrobiła się już nie taka jak kiedyś i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę moje obciążenie pracą, nie wydaje mi się, żeby w najbliższej przyszłości miało dziać się dużo lepiej. W związku z tym Wasza obecność na tym kanale, Wasza obecność w tym podcaście może przyczynić się do tego, że będziemy słyszeli się częściej i byłoby to dla mnie bardzo przyjemne. Jeśli masz jakiś pomysł, co mogłabyś albo co mógłbyś wnieść do Anestezji Podcastu, to czekam na Twój e-mail pod adresem staszek@laryngoskop.eu. I nie przedłużając już zbędnie dalej, przejdziemy do tematu znieczulenia w kardiochirurgii. Jeśli mamy zabrać się ze znieczulania do zabiegów kardiochirurgicznych, musimy zdać sobie sprawę, że generalnie kardiochirurgia to jest obszar operacyjny, który ma szczególnie wysokie ryzyko powikłań pooperacyjnych. Jest to związane zarówno z samymi interwencjami chirurgicznymi, które dotyczą relatywnie istotnego organu, ale również populacji pacjentów, bo pacjenci, którzy poddają się interwencjom kardiochirurgicznym, to najczęściej są pacjenci, którzy są bardzo, bardzo chorzy. Żeby przeprowadzić dobre znieczulenie, niezbędna jest duża uwaga całego zespołu anestezjologicznego. Często trzeba jednocześnie zwracać niemal całą uwagę na jeden aspekt, który w tym konkretnym momencie się psuje, ale jednocześnie nie można ignorować wszystkich innych informacji, które dostrzega się w pewnym sensie tylko kątem oka albo słyszy się je mimochodem ze strzępków wypowiedzi, które akurat padają przy stole operacyjnym albo między chirurgiem i perfuzjonistą. Moim celem w dzisiejszym podcaście nie jest mówienie o wszystkich detalach zabiegu kardiochirurgicznego, ale chciałbym zbudować dla Ciebie pewien panoramiczny obraz takich czynników, które w kardiochirurgicznych operacjach są istotne. W dzisiejszym podcaście zawrę głównie informacje, które dotyczą planowych operacji bypassów. Nie będę poruszał w ogóle tematu operacji aorty albo tematu operacji, które odbywają się w trybie nagłym i natychmiastowym, bo jest to zupełnie inny rodzaj medycyny niż ten, który prowadzony jest w kardiochirurgii w przypadkach elektywnych. Jak to zwykle mam w zwyczaju, przygotowałem pewną notatkę do tego podcastu, także najważniejsze informacje, które są tutaj do wysłuchania, znajdziesz również na stronie laryngoskop.eu, kiedy otworzysz sobie notatkę z 92 odcinka podcastu. Kiedy mówię, że od pewnego czasu jestem kardioanestezjologiem, wiele osób pyta mnie, jak właściwie można takim kardioanestezjologiem zostać. W zależności od kraju i szpitala wymagają są różne. W większości znanych mi miejsc kardioanestezjolodzy to dedykowani specjaliści, czyli tacy, którzy zajmują się albo głównie, albo tylko i wyłącznie kardioanestezjologią. W wielu krajach, na przykład krajach anglojęzycznych, takich jak Wielka Brytania albo USA, kardioanestezja to część dodatkowego, najczęściej dwuletniego ustrukturyzowanego programu, który określony jest nazwą fellowship, gdzie może być łączona z torakoanestezją albo anestezją w dużej chirurgii naczyniowej. W Niemczech, gdzie ja mam przyjemność pracować, nie ma kardioanestezjologii jako ustrukturyzowanej podspecjalizacji. Ale kiedy zostajesz już specjalistą anestezjologii, można ukończyć pewien kurs wprowadzający do kardioanestezji, który mówi o fizjologii, patofizjologii, farmakologii w kardioanestezji, rodzajach operacji, rodzajach mechanicznego wspomagania krążenia itd. I od tego momentu rozpoczyna się zbieranie doświadczenia i po dwuletnim doświadczeniu praktycznym można posługiwać się określeniem anestezjolog bardzo doświadczony w kardioanestezjologii. W tym czasie oczywiście uzyskuje się dodatkowe kwalifikacje, które mogą być lokalne albo europejskie i które dotyczą głównie prowadzenia czy przeprowadzenia badania echokardiograficznego przez przełykowo. Te uprawnienia do prowadzenia przezprzełykowej echokardiografii dla anestezjologów prowadzi tak naprawdę we współpracy z European Association of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, inna organizacja, która jest prowadzona wspólnie z ESC, czyli z Europejskim Stowarzyszeniem Kardiologicznym i nazywa się ona EACVI, czyli European Association of Cardiovascular Imaging. Wyobraźmy sobie więc, że zaczynamy teraz znieczulać pacjenta kardioanestezjologicznego. Mamy przed sobą przynajmniej kilka wyzwań. Wyzwaniem jest sam pacjent, wyzwaniem jest technika, zarówno znieczulenia, jak i operacji, i wyzwaniem, może największym z tego wszystkiego, jest chirurg, z którym będziemy pracować. Zaczynając od tematu pacjenta. Pacjenci kardiochirurgiczni to najczęściej pacjenci, których określamy w skali amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego jako stopień 3 i 4. Mają oni główny, najczęściej poważny problem kardiologiczny, który może dotyczyć drożności ich naczyń wieńcowych albo ich zestawek sercu. Różnego rodzaju problemy związane z niedomykalnością albo ze zwężeniem zestawek, które mogą być powodowane przez bardzo różne przyczyny. Dodatkowo większość tych pacjentów ma wiele dodatkowych problemów medycznych, czyli nie są chorzy tylko na serce, ale mają też inne choroby, które czasami potęgują albo przyspieszają chorobę serca, takie jak cukrzyca typu drugiego, często zależne od insuliny, takie jak terminalna krańcowa niewydolność nerek, która wymaga przewlekłej dializoterapii. Także są to pacjenci, którzy wymagają od anestezjologa nie tylko gruntownej wiedzy na temat chorób układu krążenia, ale też nie zapominania o tym, mimo często dosyć ścisłego wyspecjalizowania w kardioanestezjologii, że pacjent poza sercem ma też inne organy i należy o nie w czasie operacji zadbać. I trzecia rzecz to jest to, że wielu pacjentów, którzy poddają się operacji kardiochirurgicznej, właściwie niewielu, właściwie wszyscy, odczuwają silny lęk przed operacją. Nawet jeśli twierdzą inaczej, to na przykład aż 40% pacjentów z chorobą wieńcową doświadcza niedokrwienia ze stresu w okresie okołooperacyjnym, nawet jeśli podajemy premedykację benzodiazepinami. Czyli bez tych benzodiazepin dużo więcej niż 40% pacjentów miałoby epizod niedokrwienia, a mimo że za chwilę będziemy te źródło niedokrwienia, czyli niedrożne tętnice wieńcowe zaopatrywać bypassami, to nawet ten krótki epizod niedokrwienia przy wprowadzeniu do znieczulenia czy przed wprowadzeniem do znieczulenia ma konkretne przełożenie na krótko- i długoterminowe wyniki operacji. Drugą kategorią naszych problemów podczas operacji jest technika znieczulenia i technika operacji jako taka. Zaczniemy od tego, że kiedy pacjent do nas przychodzi, to musimy zdecydować się na to, w jaki sposób dokładnie go znieczulimy. Większość kardioanestezjologów uważa, że z odpowiednimi umiejętnościami i odpowiednim zrozumieniem farmakologii różnych leków, które używamy, możemy znieczulić pacjenta skutecznie wszystkim. Dowody na to, że jeden rodzaj znieczulenia jest lepszy od drugiego, są słabe. Uważa się, że anestetyki wziewne mają pewną predyspozycję do tego, żeby tworzyć u pacjenta tak zwane ischemic preconditioning, czyli żeby przygotowywać serce na okres ischemii, co może powodować poprawienie efektów pooperacyjnych, natomiast jakieś badania, które miały porównać anestetyki wziewne z sevofluranem, generalnie wydają się nie potwierdzać tej hipotezy. Kiedy pacjent przychodzi do nas do sali przygotowawczej do znieczulenia, to będziemy zakładali mu typowe monitorowanie. I teraz typowe monitorowanie w zabiegu kardiochirurgicznym w moim odczuciu nie różni się specjalnie od dużych operacji w innych dziedzinach anestezjologii. Będziemy chcieli założyć monitorowanie według standardu, czyli odprowadzenia EKG, czyli saturację i nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego i będziemy chcieli u pacjenta założyć też linię tętniczą, po to, żebyśmy inwazyjnie mogli monitorować ciśnienie. Następnie według zaleceń Europejskiego Stowarzyszenia Kardioanestezjologii i Anestezjologii w klatce piersiowej, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski z angielskiego, w każdym razie mamy takie stowarzyszenie w Europie, zaleca się u wszystkich pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym badanie echokardiograficzne przezprzełykowo w czasie operacji po to, żeby poprawić farmakologiczne leczenie pacjentów śródoperacyjne i po to, żeby upewnić się, że szczególnie przy operacjach na otwartym sercu z serca zostało usunięte całe powietrze, zanim zakończy się wspomaganie maszyną płuco serca. Oprócz tego u wielu pacjentów w operacjach kardiochirurgicznych w wielu centrach używa się procesowanego EEG, tak jak na przykład aparat do BIS-u, po to, żeby uniknąć awareness, które w operacjach kardiochirurgicznych jest dużo częstsze, szczególnie przy przechodzeniu z normalnej wentylacji mechanicznej pacjenta na krążenie pozaustrojowe i przy powrocie z krążenia pozaustrojowego na wentylację mechaniczną może dojść do epizodów awareness. Dodatkowo wielu pacjentów otrzymuje jeszcze od nas monitorowanie oksymetrii mózgowej, czyli NIRS, i niektórzy pacjenci otrzymują również cewnik Swanaganza, który służy nam do tego, aby sprawdzać niektóre dodatkowe ciśnienia w sercu i prowadzić bardziej zaawansowane obliczenia hemodynamiczne. Jeśli chodzi o samo wprowadzenie do znieczulenia, to idąc na kardioanestezję miałem trochę wyobrażenie, że nadal jest to standard postępowania, bo często mówiło się o tym, że kardioanestezje znieczulają głównie wysokimi dawkami opioidów. I mimo że dawkowanie opioidów w kardioanestezji faktycznie jest dużo bardziej, nazwijmy to, liberalne niż w innych dziedzinach medycyny, to nawet kardioanestezjolodzy dostrzegają problemy związane z przedawkowywaniem opioidów i z wysokimi dawkami opioidów śródoperacyjne, i te dawki z początków kardioanestezji, gdzie ze względu na wysoką stabilność hemodynamiczną stosowano prowadzenie do znieczulenia samym fentanylem, dawkując go w okolicach 200 mikrogramów na kilogram, czyli mężczyzna mojej postury dostałby mniej więcej 16 mg fentanylu do indukcji znieczulenia, to mimo wszystko w dzisiejszych czasach w dążeniu do fast track, do szybkiej ekstubacji pacjenta i w związku z tym, że mimo wszystko pacjenci znieczulani samymi opioidami mieli wyższe ryzyko awareness, odchodzi się od tego i myślę, że dobrze, że się od tego odchodzi. My w tej chwili u nas w centrum do standardowego znieczulenia używamy indukcji propofolem. Rzadko bierzemy inny anestetyk, który jest, powiedzmy, bardziej stabilny kardiodynamicznie w czasie wprowadzenia do znieczulenia. Dodatkowo stosujemy fentanyl, ale w niższych dawkach, wyraźnie niższych dawkach, standardowo do wprowadzenia do znieczulenia stosujemy od 0,1 do 0,2 mg. Dalej. Heparyna to jest bardzo interesujący temat w operacjach kardiochirurgicznych. Jeśli znieczulaliście już na przykład naczyniówkę, to jesteście pewnie przyzwyczajeni do pewnych dawek heparyny, które często pojawiają się w chirurgii naczyniowej. Natomiast to, co dzieje się w chirurgii serca, to nie ma w ogóle z tym porównania. Stosowane są dawki typowo od 300 do 500 jednostek międzynarodowych na kilogram, czyli u mężczyzny 70-kilowego zastosujemy od 21 tysięcy do 35 tysięcy jednostek heparyny. Skuteczność tej dawki, którą stosuje się, stosujemy tą dawkę na polecenie chirurga, jest kontrolowana tak zwanego ACT. ACT, czyli Activated Clotting Time, aktywowany czas krzepnięcia, to taka mała maszynka, która stoi najczęściej przy stole operacyjnym, do której wkładamy próbki krwi. W jeden kanał wchodzi 0,5 ml, jest potrzebne na dwa kanały i maszyna ta mierzy czas do momentu, kiedy krew zacznie wykrzepiać w środku tych probówek. Generalna zasada jest taka, że nie podanie heparyny, zbyt późne podanie heparyny albo podanie niewystarczająco dużej ilości heparyny jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby szybko i skutecznie zabić pacjenta, gdyż rozpoczęcie działania krążenia pozaustrojowego bez odpowiedniego ACT jest pewnym sposobem na to, żeby nam maszyna wykrzepiła. I w takiej sytuacji uratowanie pacjenta naprawdę graniczyłoby już z cudem i wymagałoby heroicznych wyczynów anestezjologa i chirurga. I perfuzjonisty oczywiście również. Generalnie to, co chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o ACT, to jest czas najczęściej powyżej 450, niektóre centra mówią 480, albo u nas dla bezpieczeństwa jest brane 500 sekund, ale najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam być w okolicy tych 450 przynajmniej, ale żadnych badań, które mówią, że to musi być dokładnie tyle, ani więcej, ani mniej, nie ma, albo przynajmniej nie są mi znane. Jeśli chodzi o cewnik Swanaganza, to rutynowe zakładanie jego albo niezakładanie jego rutynowe jest zależne od konkretnego centrum. Niektóre centra zakładają je prawie u każdego pacjenta, inne nie zakładają ich wcale, a trzecie, na przykład moje, ma konkretną liczbę wskazań, czy listę wskazań właściwie. W naszym przypadku jest to frakcja wyrzutowa mniejsza niż 30%, ciężkie nadciśnienie płucne, świeży zawał serca z uniesieniem odcinka ST. Warto pamiętać o tym, że cewnik Swanaganza jest obarczony wysokim ryzykiem powikłań, a dodatkowe informacje, które uzyska się dzięki temu cewnikowi, są warte tylko tyle, ile potrafi z nich skorzystać osoba, która je interpretuje. I niestety, mimo że te informacje są cenne, to bardzo wielu lekarzy nie potrafi ich zinterpretować tak, że miałoby to jakąkolwiek przewagę nad informacjami, które uzyskujemy za pomocą echokardiografii przezprzełykowej. I jeśli chodzi o echokardiografię przezprzełykową, jest ona zalecana obecnie u każdego pacjenta kardiochirurgicznego, który nie ma przeciwwskazań. Pacjenci, którzy mają prowadzone operacje na otwartym sercu, czyli bypassy są prowadzone na zamkniętym sercu, ale każda zestawka jest prowadzona na otwartym sercu i tacy pacjenci muszą mieć echo, natomiast jeśli chodzi o pacjentów, którzy dostają po prostu bypassy, to ta jasnych dowodów na to, że echokardiografia przezprzełykowa poprawia u nich outcome, ale jeśli chodzi o pacjentów z zestawkami, takie dowody są. I teraz to, co naprawdę wyróżnia chirurgię serca od chirurgii w innych dziedzinach, czyli temat krążenia pozaustrojowego, czyli po angielsku cardiopulmonary bypass, CPB. Jeśli chodzi o krążenie pozaustrojowe, to teoretycznie operacje na sercu są możliwe off-pump, czyli bez pompy, ale są one nadal bardzo rzadkie. Jeśli będziecie znieczulali pacjentów w kardiochirurgii, to tak naprawdę cała operacja dzieli się na trzy fazy. Dzieli się na fazę przed maszyną, na maszynie i po maszynie. Przed maszyną generalnie naszym najważniejszym zadaniem jest to, żeby biorąc pod uwagę patofizjologię choroby pacjenta, doprowadzić do tego, że będzie można włączyć maszynę, nie zabijając pacjenta w tym czasie i zabijając możliwie jak najmniej komórek mięśniowych jego serca. To jest twoje zadanie przed maszyną. Cele te możemy osiągnąć przez to, że będziemy stosować leki, które pozwolą nam utrzymać odpowiednie ciśnienie perfuzyjne i normokardię. Kiedy chirurdzy obmyją już obłożą pacjenta, następnym krokiem będzie sternotomia. Warto jest pamiętać o tym, że piłowanie mostka przez chirurgów jest bardzo bolesną częścią, po której najczęściej następuje część, która jest dużo mniej bolesna. Płuca w tym czasie nie powinny być wentylowane po to, żeby nie uszkodzić ich podczas sternotomii. Na sam moment sternotomii warto jest trochę pogłębić znieczulenie po to, żeby nie doszło do wzrostu ciśnienia krwi, bo inaczej czeka nas rozmowa korygująca z chirurgiem o tym, jak to nie potrafimy kontrolować ciśnienia. Taka sama informacja jest też ważna, czyli o tym, że należy kontrolować ciśnienie krwi, kiedy chirurg kaniuluje aortę, bo zanim włączymy maszynę, musimy dokonać kaniulacji, zarówno kaniulacji aortalnej, jak i kaniulacji najczęściej prawego przedsionka. I kaniulacja aorty jest związana z teoretycznym ryzykiem rozwarstwienia aorty przez kaniulę. I aby uniknąć tego rozwarstwienia, musimy obniżyć stres, który wywierany jest na ściany na aorty. I ten stres obniżamy przez to, że obniżamy ciśnienie skurczowe. Naszym celem w momencie kaniulacji jest ciśnienie skurczowe poniżej 100, raczej około 90 mm suprartęci. Warto jest również pamiętać o tym, że podczas kaniulacji przedsionka przez chirurga, prawego przedsionka przez chirurga, może dojść do zaburzeń rytmu serca, które mogą być również związane z pewnymi skokami ciśnienia, raczej w dół niż w górę. Zanim przejdziemy na krążenie pozaustrojowe, to warto sobie przypomnieć mnemonik head to sue, czyli musiał pozwać. Jest to taka mała checklista, którą warto sobie przejść w głowie przed rozpoczęciem krążenia pozaustrojowego. Jest to naturalnie checklista po angielsku. Poszczególne litery tej checklisty to heparin, czyli czy podaliśmy heparynę, ACT, czyli czy ACT jest wyższe niż 450, drugs, czyli czy podaliśmy dodatkowe leki. Warto sobie wyobrazić, że kiedy kardiotechnik czy kiedy perfuzjonista przygotowuje krążenie pozaustrojowe, to dokonuje tak zwanego primingu. Priming polega na przepłukaniu całej maszyny i ta maszyna będzie mieścić w sobie około 1,5 litra objętości. W zależności od tego, jak dużego mamy pacjenta, może zdarzyć się, że te 1,5 litra konkretnie zwiększy jego objętość dystrybucji poszczególnych leków. W związku z tym wielu anestezjologów rutynowo podaje dodatkowe leki przed rozpoczęciem krążenia pozaustrojowego. Następne to drips, czyli kroplówki wlewy. Chodzi o to, żeby je wyłączyć, ponieważ nie chcemy, żeby leki były podawane w czasie krążenia pozaustrojowego. Leki będzie podawał kardiotechnik, perfuzjonista do maszyny. Następna litera to S jak słon, czyli jeśli mamy cewnik słona Gantza, to powinniśmy pociągnąć go 5 cm płycej. Jest to związane z tym, że kiedy serce się opróżnia, kiedy tętnica płucna się opróżnia, to cewnik słona Gantza ma tendencję do dyslokowania dystalnie, co może spowodować, że zaklinuje się on w mniejszej tętnicy płucnej niż chcielibyście na początku go zaklinować, a to z kolei może doprowadzić do pęknięcia tętnicy płucnej i trudnego do opanowania krwotoku. Następne to U jak urine, czyli chodzi o to, żeby mierzyć wydalanie moczu w czasie krążenia pozaustrojowego. I ostatnie to emboli, czyli powinniśmy sprawdzić, czy w kaniuli tętniczej, którą za chwilę w części tętniczej krążenia pozaustrojowego będzie znajdowało się powietrze, zanim podłączymy maszynę, bo powietrze to bez żadnego filtru w postaci krążenia płucnego trafi wtedy od razu do mózgu i spowoduje rozległy udar mózgu. Trzy czyste sposoby na zabicie pacjenta dla perfuzjonisty. To jest po pierwsze brak tlenu w oksygenatorze, co się zdarza. Po drugie zapomniana heparyna, o czym już wspomnieliśmy. A po trzecie pusty rezerwuar, czyli jeśli kardiotechnik, jeśli perfuzjonista ma zbyt niski powrót żylny, to pusty rezerwuar ostatecznie doprowadzi do tego, że pacjent dostanie powietrze i również nie przeżyje operacji. Jeśli chodzi o część operacji, która dzieje się na maszynie, to anestezjolog nie robi wtedy za wiele. Musimy upewnić się, że pacjent otrzymuje leki znieczulające, musimy brać pod uwagę zmienioną objętość dystrybucji i tych leków najczęściej trochę dodać. I musimy przygotować się do tego, żeby od krążenia pozaustrojowego odejść, czyli zrobić po całej akcji weaning. Jeśli chodzi o część po maszynie, to weaning to jest kluczowa część operacji. Naszym zadaniem jest to, żeby upewnić się, że pacjent jest gotowy na to, żeby odzwyczajać go od krążenia pozaustrojowego. Tutaj też w niektórych centrach jest to też zalecane przez Europejskie Stowarzyszenie odpowiednie. Stosowane są checklisty, natomiast wiele centrów z uwagi na historyczne tradycje i ogólnie pojęty opór materii nie korzysta z checklist i do tej grupy należy też centrum, w którym ja pracuję. Jeśli nie macie checklisty, czy możecie skorzystać przynajmniej z kolejnego mnemoniku, to jest mnemonik WARM, jak ciepło po angielsku, przy czym zarówno R, jak i M są pisane trzy razy, czyli WARRRMMM. I poszczególne litery tego mnemoniku oznaczają warmth, jak ciepło. Chodzi o to, żeby zapewnić pacjentowi odpowiednią temperaturę do odejścia od krążenia pozaustrojowego. Dalej air, jak powietrze. Chodzi o to, żeby upewnić się, korzystając z echa przyszłokowego, że w sercu nie znajdują się bąbelki powietrza. Następny jest rytm, czyli patrzymy, jaki jest rytm serca pacjenta. Najczęściej będziemy musieli wspomagać go odrobinę zewnętrznym rozrusznikiem. Następnie rate, czyli z jaką częścią bije serce pacjenta. U większości pacjentów po krążeniu pozaustrojowym będziemy chcieli uzyskać częstość pracy serca od 60 do 80, może do 90. Następnie resistance, czyli opór naczyniowy. Chcemy mieć pod ręką, przynajmniej pod ręką leki, które będą zwiększały opór naczyniowy u pacjenta. Wielu pacjentów po krążeniu pozaustrojowym ze względu na stan przejściowy wazoplegli będzie potrzebowało przynajmniej przez jakiś czas wspomagania noradrenaliną albo innym lekiem wazokonstrykcyjnym. Następne M jak metabolic state, czyli stan metaboliczny pacjenta. Patrzymy na ostatni wynik badania gazometrycznego i dostosowujemy nasze postępowanie do tego, co tam widzimy. Następne medications, czyli leki. Powinniśmy mieć nabrane już w strzykawkach wszystkie leki, których potencjalnie będziemy używać podczas odejścia od krążenia pozaustrojowego. I ostatnie M to mechanical ventilation on. Tego faktycznie nie powiedziałem, a na czas operacji, w sensie na czas krążenia pozaustrojowego, albo w niektórych centrach wentyluje się płuca minimalną objętością, czyli 2 do 3 ml na kilogram, natomiast w wielu centrach po prostu nie wentyluje się płuc w ogóle i należy pamiętać o tym, żeby do odejścia od krążenia pozaustrojowego włączyć z powrotem wentylację mechaniczną, ponieważ jakby to smutne nie było, jest wielu pacjentów na całym świecie, którzy nie przeżyli operacji kardiochirurgicznej z tego powodu, że anestezjolog zapomniał włączyć wentylację mechaniczną podczas odejścia od krążenia pozaustrojowego. Więc to jest rzecz, o której absolutnie trzeba pamiętać i dlatego powinna być ona też częścią pewnego ustrukturyzowanego schematu, które przechodzimy sobie w głowie za każdym razem, kiedy odchodzimy od krążenia pozaustrojowego. Do leków, które często będziemy podawali w tej fazie, należą różne katecholaminy, należą inhibitory fosfodiesterazy, tak jak na przykład enoksymon, wazopresyna, wapń jest podawany u prawie wszystkich pacjentów. Niektórzy stosują rutynowo również leki antyarytmiczne, na przykład 100 mg lidokainy IV. Jeśli już za pomocą tego wszystkiego przygotowaliśmy pacjenta do odejścia od krążenia pozaustrojowego, perfuzjonista dostaje okejkę od ciebie, dostaje okejkę od chirurga i zaczyna po 100-200 ml oddawać płyn z maszyny do krążenia pacjenta. Serce zacznie się znowu wypełniać i zacznie wyrzucać objętość wyrzutową. Wsparcie maszyny stopniowo będzie zmniejszane. Większość perfuzjonistów będzie dawała ci informację, ile procent wyliczonej objętości serca w tej chwili podaje maszyna. Przechodzicie od 100 przez 80, 60, 40 do najczęściej 20 albo 10 i wtedy dostajesz również informację zwrotną, bo jest to najczęstszy moment, czyli to zejście z 20 do 0%, gdzie pacjenci mogą się załamać. Jeśli cokolwiek idzie źle, powinno się natychmiast powrócić do krążenia pozaustrojowego, zastanowić się nad sytuacją, zastanowić się, co powoduje te problemy z odejściem i dopiero wtedy podjąć następną próbę. Kiedy sytuacja jest opanowana i udało nam się odejść skutecznie od krążenia pozaustrojowego, to na polecenie chirurga podajemy protaminę. Protamina jest rybim nasieniem w butelce. Schematy dawkowania tego leku, czy tej odtrutki właściwie, są zależne od danej instytucji i warto pamiętać o tym, że ta odtrutka sama jest trucizną, powoduje silne reakcje alergiczne, anafilaktyczne, a nawet tam, gdzie nie powoduje reakcji anafilaktycznych i alergicznych, powoduje bezpośrednio uwalnianie histaminy. Po podaniu protaminy spodziewamy się więc spadku ciśnienia tętniczego i silnego wzrostu płucnego oporu naczyniowego. Jeśli mamy dobry dzień, to na tym się tylko skończy, a jeśli mamy zły dzień, to będzie gorzej. Dobrą praktyką jest podawanie protaminy nie do dostępu centralnego, tylko podawanie jej na obwód i raczej we wolnym wlewie, czyli typowo przez 15 do 20 minut, jeśli twój chirurg jest dostatecznie cierpliwy. Niektórzy chirurdzy nie są dostatecznie cierpliwi i uważają, że protamina powinna być podana w ciągu jednej minuty, a tak naprawdę gdybyśmy chcieli podawać ją tak, jak jest napisane na instrukcji dołączonej do leku, to musielibyśmy podawać dawkę, którą podajemy przez około 2 godziny. A tak cierpliwy nie jest żaden chirurg, bo dopóki protamina nie jest podana, to nie można porządnie zrobić kontroli krwawienia. Jeśli podajesz protaminę, zawsze spójrz, ile jej jeszcze zostało, ponieważ przy połowie powinieneś dać znak perfuzjoniście po to, żeby wyłączył wszystkie ssaki. Chodzi o to, że kiedy połowa protaminy już spadła, już jest w pacjencie, to dalsze ssanie może spowodować wykrzepianie krwi w maszynie, a tego bardzo nie chcemy. Maszyna na razie stoi jeszcze cały czas gotowa do ewentualnego użytku, do ewentualnej rekaniulacji, gdyby cokolwiek zadziało się źle, na przykład gdyby była ciężka reakcja na protaminę. Natomiast po tym, kiedy protamina już cała została podana pacjentowi, oznaczamy jeszcze raz ACT, wtedy najczęściej ACT z heparynazą, czyli mamy dwa kanały, w jednym kanale badamy krew pacjenta, a w drugim kanale badamy krew pacjenta z dodatkiem heparynazy, czyli enzymu rozkładającego heparynę i porównujemy czas, który jest w tych dwóch kanałach. Jeśli mamy różnicę powyżej 12%, to wychodzimy z założenia, że mamy jeszcze resztkowe działanie heparyny, które powinniśmy zantagonizować większą ilością protaminy. No i trzecim problemem, ale na pewno nie najmniejszym w kardiochirurgii jest operator. Często kardiochirurdzy mają tą wadę, że znają się na medycynie trochę lepiej niż przedstawiciele innych specjalizacji walących młotkami i tnących nożami. I nawet jeśli nie jest tak w rzeczywistości, to przynajmniej na pewno myślą o sobie tak, że znają się na tym lepiej. W związku z czym dyskutowania o fizjologii z kardiochirurgami, najlepszym postępowaniu w danej sytuacji itd. itp. może być nieco bardziej wymagające, bo są to faktycznie partnerzy do rozmowy. Druga rzecz jest taka, że komunikacja na bloku kardiochirurgicznym jest absolutną podstawą i idealnie byłoby, gdyby wszyscy to rozumieli. Często duża część komunikacji spoczywa na naszych barkach i również spoczywa na naszych barkach to, żeby powiedzmy gasić pożar, który wybuchł, kiedy zdenerwował się chirurg. I trzecia rzecz, niektórzy operatorzy w celu oceny naczyń wieńcowych, zwłaszcza w operacji bypassów, poruszają sercem na wszystkie strony, czasami bez zapowiedzi. Wtedy na monitorze widzisz zaburzenia rytmu i ciśnienie nagle spada do 30 na 10. Naturalnym odruchem anestezjologa jest to, żeby zainterweniować farmakologicznie, ale bardzo ważne jest to, żebyś nauczyła się też, który operator jak działa, bo jeśli wiesz, że ten i ten luksuje serce bez zapowiedzi, to spojrzysz najpierw nad szmatą, żeby zobaczyć, co właściwie dzieje się z drugiej strony, bo problem polega na tym, że jeśli podasz lek, a była to tylko luksacja serca, to kiedy tylko lek dotrze na miejsce, będziesz miała ciśnienie skurczowe 200 i czeka cię kolejna rozmowa korygująca o tym, jak to źle nie kontrolujesz ciśnienia w czasie operacji. Więc to jest właśnie ta komunikacja. Dobrze by było, żeby każdy z każdej strony mówił, co robi. To jest tak samo ważne z naszej strony, bo my też musimy mówić operatorowi, co akurat robimy, bo oni nie mogą stresować się, że u nas coś dzieje się źle, nie? W czasie, kiedy my zajmujemy się rutynowymi rzeczami. A kiedy u nas coś nie jest okej, też musimy im powiedzieć, być może oni mogą adekwatnie zainterweniować. Więc komunikacja musi być dwustronna, musi być porządna i musi być bez strachu jeden przed drugim. No i musi być też trenowana. No i niestety wiele kardiochirurgicznych centrów ma z tym duże problemy. Nie ukrywam, że moje też do tych należy. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, już trochę się rozgadałem, więc powoli czas kończyć, to jest drutowanie mostka i przejazd na intensywną terapię. Kiedy macie serce z mostkiem, albo inaczej, kiedy serce jest w klatce piersiowej, ale mostek jest przecięty na pół i rozszerzony, to serce ma pewne obciążenie wstępne, czyli dopływa do niego w jakiś sposób krew, które jest stawiane niski opór. Jeśli teraz weźmiecie te dwie części mostka i zbliżycie je do siebie, drutując klatkę piersiową, to nagle ucisk na prawą komorę i na żyły główne zwiększa się. W związku z tym krew ma większe problemy z powrotem do serca. Ważne jest zatem, żeby w momencie, kiedy chirurdzy będą drutować klatkę piersiową, żeby mieć adekwatny stan wolemii pacjenta, bo jeśli pacjent jest w hipowolemii, to nie może skończyć się dobrze i zawsze będziecie mieli spadek ciśnienia. Dodatkowo bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że pacjent, który jest przekładany, mechanizm tego nie jest do końca znany, ale w czasie przekładania pacjenta często dochodzi do spadków ciśnienia i nawet głębokiej hipotensji. Dlatego trzeba mieć zawsze pod ręką zarówno płyny, jak i leki, które możemy podać, aby podnieść ciśnienie tętnicze. Większość pacjentów we większości centrów nie jest w tej chwili ekstubowanych na końcu operacji, stanowi to cały czas jeszcze wyjątek, chociaż myślę i trochę mam nadzieję, że obecne zmiany w anestezjologii i dążenie do fast track surgery doprowadzą do tego, że w najbliższym czasie, może nie najbliższym, ale w ciągu kolejnych kilku lat faktycznie ilość pacjentów czy odsetek pacjentów kardiochirurgicznych ekstubowanych jeszcze na stole operacyjnym zwiększy się, ale oczywiście, że nie będzie to związane z zwiększeniem ryzyka okołooperacyjnego, bo to też przecież jest ważne. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Chciałbym Wam bardzo podziękować za uwagę podczas słuchania tego odcinka i jeśli macie taką okazję, a nie chcecie zostać kardioanestezjologami, ale jeśli jesteście w czasie szkolenia specjalizacyjnego albo jeśli skończyliście specjalizację i macie okazję przynajmniej na chwilę znaleźć się na bloku kardiochirurgicznym i zobaczyć, jak to działa, to polecam Wam z całego serca. Nawet krótka rotacja na kardiochirurgii daje pewne dużo lepsze niż wcześniej zrozumienie fizjologii układu krążenia, farmakologii leków używanych w kardioanestezji, ale również po prostu pozwala zobaczyć coś zupełnie innego, bo znieczulenie w kardioanestezji ostatecznie jest bardzo inne od znieczulenia pacjentów poza kardioanestezją. Także jeśli macie ochotę, trzymam za Was kciuki w załatwianiu sobie miejsc stażowych. Jeśli macie ochotę wyjechać za granicę i zobaczyć, zapraszam Was do naszego ośrodka. Tutaj też można przez wakacje w bardzo ładnym mieście, blisko gór, zrobić sobie krótki staż. Nawet nie trzeba mówić po niemiecku, bo ja mówię po polsku, więc da radę to ogarnąć. Więc trzymam za Was kciuki i życzę Wam dobrego tygodnia, weekendu, miesiąca, kiedy tam mnie słuchacie. Do usłyszenia!